kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątkowy poranek. W naszym studiu dzisiaj Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przede wszystkim pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Witam
Pana serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Zanim powiem, dlaczego Janusz Cieszyński jest w naszym studiu, bo to wyjaśnimy, przede wszystkim rzecz, która od początku mnie kusi, jak zobaczyłem Pański telefon. Panie ministrze, Pański telefon jest bezpieczny, ma Pan takie poczucie?
No, myślę, że tak. Tutaj dbam o to, żeby tak było. Przestrzegam wszystkich zasad cyberhigieny.
Cyberhigiena,
no,
dobre
tak
słowo.
Tak się teraz na to mówi. Ja wiem, że to można myśleć, że to jest taka nowomowa, ale myślę, że to dobrze mówi o tym, jak powinniśmy się zachować, żeby nasz sprzęt był bezpieczny, tak? Czyli dbać o to codziennie, zastanawiać się nad tym, no i myśleć właśnie o tym, czy na pewno to, co widzimy na ekranie telefonu, to jest to, co za tym rzeczywiście stoi, tak? Dlatego, że wiemy, że w ostatnich czasach mamy do czynienia z takimi atakami, kiedy dostajemy wiadomości, telefony, które podają się za kogoś innego lub coś zupełnie innego.
Nie wyglądają bardzo wiarygodnie, prawda? Bo to jest wiadomość od kogoś bliskiego, tak przynajmniej się nam na wyświetlaczu to ujawni.
Dokładnie tak. No to są te ataki typu spoofing. No one są, myślę, właśnie szczególnie zdradliwe, dlatego, że wyświetla nam się numer osoby, którą znamy, na przykład możemy mieć ją zapisaną w książce telefonicznej. Wygląda na to, że dzwoni do nas mama, tato czy jakaś bliska osoba, a po drugiej stronie odzywa się głos robota, no i bardzo często potok obelżywych słów lub też próba jakiegoś wyłudzenia lub jakiegoś
co gorsza, groźby. Mieliśmy tę sytuację, tak jak pan powiedział, to też osoby życia publicznego. To mnie troszeczkę zmartwiło, bo rozumiem, że przeciętny zjadacz chleba może nie znać do końca tych zasad higieny. Nie chodzi tutaj o higienę w postaci czyszczenia szmatką telefonu, natomiast rzeczywiście osoby, które są osobami publicznymi, także spotykały się z serią ataków. Tak się zastanawiam właśnie, jakie telefony są w tym momencie bezpieczne. Tym bardziej, że jak mówi policja, ona nie ma do końca wpływu na to, żeby wejść gdzieś do sieci komórkowej, no bo ci, którzy tego używają, korzystają z internetu, z bramek internetowych.
Dokładnie tak, dlatego tutaj żaden telefon nie jest bezpieczny, chyba że taki, który jest wyłączony, tak jak mój teraz w trakcie audycji.
A, dlatego jest bezpieczny.
Tak, między innymi. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, to wynika z tego, że w latach 80., kiedy jakby wymyślano sposób, w jaki działa ta sieć, technologia była na zupełnie innym poziomie rozwoju i wtedy nie było tak, że pan czy ja, jeżeli byśmy tylko się tym tematem zainteresowali, zainwestowali w to kilka dolarów, moglibyśmy się do tej sieci przez właśnie taką wirtualną bramkę, taką wirtualną centralę włączyć. Także dzisiaj ta technologia poszła naprzód. Oczywiście, jak zazwyczaj to bywa, ona poszła naprzód w dobrych intencjach. Chodziło o to, żeby uprościć, udostępnić nowe usługi. Natomiast no, szybko zainteresowali się tym przestępcy, no i zaczęli wykorzystywać to do złych rzeczy. I to, ta technologia polega na tym, że właśnie poprzez taką internetową bramkę możemy podstawić jako ten numer, z którego się dzwoni, to się nazywa numer A, dowolny numer, na przykład numer pana redaktora czy mój, i on się wtedy w ten sposób wyświetli na tym telefonie, który to połączenie odbiera. To wynika z tego, że to połączenie w międzyczasie właśnie wychodzi z tego internetowego serwisu, może przejść też przez kilka innych sieci, dociera do polskiej sieci, no i już wtedy my zupełnie nie wiemy,
może to być telefon z zagranicy, na przykład wyświetli się infolinia CBA, tak jak się często wyświetlało ostatnio, no trochę to grubymi nićmi.
Ale oczywiście, że tak. I co więcej, widzimy, że to jest osoba, która no, prawdopodobnie bardzo blisko obserwuje to, co się w Polsce dzieje, to, co się dzieje w internecie, dlatego, że mamy do czynienia nawet z takimi sytuacjami, kiedy ktoś reaguje na bieżąco na to, jak komentuje się te ataki w mediach społecznościowych. I widać też, że kiedy słyszymy ten głos robota, bo to jednak trzeba jasno powiedzieć, tam po drugiej stronie do tej pory zawsze był robot. To nie jest żywy człowiek. No i umówmy się, że ja wiem, czy to jest głos mojej mamy, czy to jest głos robota. Zresztą te nagrania, które niektórzy politycy publikowali, tam zawsze był ten głos robota. Czyli tu myślę,
da się to na ucho wychwycić. Mniej więcej, że to nie jest żywy człowiek.
Nie, no wydaje mi się, że to jest zupełnie oczywiste. Natomiast szczególnie jeżeli znamy głos tej osoby po drugiej stronie. Natomiast trzeba wskazać też na to, że takimi ofiarami takich ataków przypadków typu spoofing padały osoby także znacznie wcześniej, tak? I my ten temat podjęliśmy w lipcu 2021 roku. Zwróciliśmy się do operatorów z prośbą o wdrożenie instrumentów do walki z tym zjawiskiem i powiedzieliśmy tak, no jeżeli nie będzie tej samoregulacji, no to wtedy my zaproponujemy nasze
to
własne rozwiązania.
Wtedy.
I dokładnie to teraz robimy.
Zaraz o to zapytam. Mówił pan też o tym, o tej powszechności spoofingu. W serwisie PAP-ów wczoraj znalazłem informację o mieszkańcu Białegostoku, który został oszukany częściowo, bo polecono mu wypłacić jakieś pieniądze w związku z groźbą ataku na jego konto i przerzucić gdzieś jako wpłatę.
Tak.
I zdążyła się pracownica banku zorientować, tylko część tych pieniędzy przeszła. No i to też był spoofing. I to nie jest tak, że to tylko politycy czy osoby życia publicznego, no ale coraz częściej nasza rzeczywistość. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo...
Zaczęło się nie od polityków i to też trzeba jasno powiedzieć. Też warto wyjaśnić też to, że część polityków mówi, że no to spotyka tylko tych, którzy sprzeciwiają się władzy, którzy mają jakieś inne poglądy niż rząd. No to jest oczywiście nieprawda. Ja sam padłem ofiarą takiego ataku. Ofiarami takich ataków padają też osoby ze środowiska szeroko rozumianego Zjednoczonej Prawicy. No i jakby różnica jest tylko jedna. My jakby rozumiemy, co się dzieje. No, staram się w miarę rzetelnie o tym mówić. No a druga strona wykorzystuje to. I moim zdaniem prawdopodobnie też z tego powodu są kolejne ataki, no bo ta osoba, czy te osoby, które za nimi stoją, według wszelkiego prawdopodobieństwa śledzą te efekty, no i widząc, że to działa, robią to dalej.
Czytałem informację o tym, że kiedyś, jeżeli chodzi o kwestie covidowe, szczepionki, czy w ogóle informacje na temat covida, 93% źródeł prowadziło gdzieś do rosyjskiego, czy wschodniego internetu. To były dane, które podawało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w swoim czasie. Teraz też wiem, że jeżeli chodzi o te ataki, w dużej mierze te źródła jakby tych takich, no nie wiem jak to się nazywa, infrastruktur teleinformatycznych pochodzą gdzieś ze wschodu.
Dlatego my bardzo dużą wagę przykładamy do tego, żeby jeżeli tylko jesteśmy w stanie to z dużym prawdopodobieństwem potwierdzić, wskazywać na to, kto był autorem ataku. Dlatego, że no, to jest kluczowe.
No właśnie, a jesteśmy w stanie?
W przypadku tych ataków, o których mówimy teraz, takich dowodów nie mam. Możemy się oczywiście pewnych rzeczy domyślać, możemy analizować to, kto mógłby z tego skorzystać. Natomiast ja jestem za tym, żeby nigdy tutaj przedwcześnie o tym nie mówić, dlatego że jeżeli powiemy to przedwcześnie i utracimy później naszą wiarygodność, bo fakty się okażą zupełnie inne, no to tej wiarygodności już później nie odzyskamy.
Panie ministrze, Jacek Bartosiak, doktor Jacek Bartosiak, który się zajmuje geopolityką, mówi, że właściwie wojna jest permanentna, trwa od dawna i elementem tej wojny jest także wojna w sieci, w czym się specjalizują właśnie służby rosyjskie, no i chińskie. To tak dodaję pakietowo, ale powiedzmy, one są troszeczkę dalej. Pan by się zgodził z tą tezą?
No, myślę, że jakby na tym polega bycie dobrym ekspertem, że mówi się takie rzeczy, które się przybijają do opinii publicznej.
To są takie
rzeczy, które właśnie no, są medialne, są interesujące, są budzą zainteresowanie. Myślę, że rzeczywistość w większości sytuacji nie jest
Ale
do
Rosja
opisania,
wykorzystywała przecież
nie
takie
jest,
narzędzia.
Nie jest do opisania w jednym zdaniu, nawet tak błyskotliwym jak te, którymi się posługuje Jacek Bartosiak.
No dobrze, no to przejdźmy na nasz lokalny grunt, to będzie bezpieczniejsze, bo jednak spoofing i podobny phishing, to jest też dosyć podobna usługa, działalność bardziej.
To jest tak, przestępczość.
Tak, usługa to chyba taka usługa dla sił wszetecznych, tak powiem. W każdym razie to jest nadal biała plama legislacyjna. Tak mi się wydaje.
To znaczy tak, jeżeli chodzi na przykład o spoofing, no to jest to taka plama, można powiedzieć, zaczerniona od bardzo wielu lat. Natomiast sam fakt, że mówimy, że w przepisach jest jasno napisane, że to jest nielegalne, no nie odstrasza. Nie odstrasza
no tak, wskazania to jeszcze tak. nic nie zmienia się.
Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o kwestie legislacyjne, no to zazwyczaj, kiedy o tym mówimy, to myślimy, oho, chcą zmienić prawo, to znaczy co? Zaostrzyć kary, chcą tutaj ułatwić wykrywanie. No, wydaje się, że w tym przypadku oczywiście pewnie z czasem pojawią się nowe metody, bo to zawsze tak jest. Natomiast wydaje się, że w tym przypadku ta droga raczej jest ślepą uliczką. To, co my proponujemy i co zaproponowaliśmy też przedstawicielom rynku telekomunikacyjnego, tutaj ta współpraca jest kluczowa, ponieważ bez niej no, my możemy oczywiście coś nawet napisać w przepisach, natomiast one później muszą być wykonalne. My zaproponowaliśmy rozwiązania, które doprowadzą do tego, że będzie możliwość zidentyfikowania numerów, które nie są zaufane, czyli jest podejrzenie, że że to połączenie, mimo że numer znamy, nie jest z zaufanego źródła. No i w momencie, w którym będziemy mieli możliwość oznaczania takich połączeń, na przykład będzie taka sytuacja, że ktoś z numeru osoby, którą pan zna, do pana będzie dzwonił, ale pan na przykład będzie widział, że ten numer jest poprzedzony gwiazdką.
Słyszałem właśnie o gwiazdce, jak tak. O takim pomyśle. To muszą wdrożyć operatorzy, jak rozumiem. Tak. Bez ich pomocy to się
tak,
nie
natomiast to nie jest, my jak tak sobie myślimy o tym zupełnie teoretycznie, tak, no każdy z nas pewnie zna nazwy tych czterech największych sieci komórkowych. Zakładam, że większość osób sobie wyobraża, że gdzieś są takie punkty styku i tu z sieci A do sieci B ten cały ruch przechodzi. Niestety ta rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana i czasami zdarza się, że ta trasa po to, żebyśmy mieli to połączenie jak najszybciej zestawione, jest znacznie bardziej zakręcona. No i wtedy takie proste metody nie są możliwe do zastosowania. Dlatego rozważamy różne warianty. Myśmy też jako ministerstwo na podstawie opinii ekspertów Instytutu Łączności zaproponowali już konkretne rozwiązania techniczne. Czekamy na taką analizę, ocenę wykonalności z drugiej strony i wtedy będziemy gotowi do tego, żeby pójść dalej.
Pan też zapowiadał ustawę, która ma zajmować się nadużyciami w cyberprzestrzeni. Ona ma w pierwszym kwartale powstać, czyli czasu niewiele tak naprawdę. No, jeszcze jakieś konkretne?
Nie, czasu jeszcze trochę jest, dlatego że tak jak mówiłem, zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania. Czekamy na tutaj analizę, jeżeli chodzi o harmonogram możliwości ich wdrożenia. Tak? No,
operatorzy na razie są na tak?
Na pewno wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba się tym problemem zająć, dlatego że operatorzy są beneficjentem tego, że korzystamy z telefonów komórkowych. No i jeżeli te usługi, które tutaj znamy, okazałyby się niebezpieczne, to może się wydarzyć coś, co dla nich jest bardzo ryzykowne, czyli i coś, co już się dzieje, czyli postępująca migracja klientów na te usługi dostarczane przez na przykład producentów komunikatorów, tak?
No też się można komunikować bez użycia sieci komórkowej.
Znaczy z użyciem tylko tej transmisji danych, tak? Czyli bez użycia tych standardowych usług, na których jednak wciąż trochę się zarabia. Dlatego tutaj po drugiej stronie jest zrozumienie, jest współpraca, natomiast to są skomplikowane kwestie techniczne, tak naprawdę zawrócenie pewnej ścieżki, którą od wielu, wielu lat operatorzy podążali. No i dlatego to musi chwilę potrwać. Natomiast ten termin pierwszego kwartału jest realny.
No to w 13 minucie rozmowy tak naprawdę zdradzamy, dlaczego pan jest w Poznaniu. Dzisiaj jest otwarcie w naszym mieście przy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym pierwszego huba kwantowego, do obliczeń kwantowych w Europie Środkowo-Wschodniej. No powiem, że wydaje mi się, że jest to wydarzenie epokowe z punktu widzenia informatyki, już nie mówię o Poznaniu, ale w ogóle w naszym kraju.
No, to jest dobrze, że pan redaktor wskazuje na ten kontekst ogólnopolski, dlatego że jednym z powodów, dla których zdecydowaliśmy się na współpracę właśnie z PCSS-em jest to, że tu mamy bardzo dużą otwartość na to, żeby tą infrastrukturą, do której uzyskają dostęp, dzielić się z innymi zespołami w całym kraju. Ja wczoraj rozmawiałem tutaj z przedstawicielami PCSS-u, tą tematyką kwantową w Polsce podobno zajmuje się tylko około kilkudziesięciu osób. Mówię o naukowcach.
Strasznie mało, biorąc pod uwagę, że to ma być rewolucja przecież.
No, ale to jest niezwykle trudne. Ja może nie jestem osobą bardzo pojętną i to ze względu na to, natomiast rozmawialiśmy bardzo długo i próbowaliśmy sobie opowiedzieć o tym, w jaki sposób tak naprawdę działa ta technologia kwantowa. I to naprawdę jest zupełne odwrócenie tych zasad, które dzisiaj znamy. Tak? To znaczy, to jest bardzo, bardzo, myślę, trudno tłumaczyć, jeżeli ktoś
to może ja podam jeden przykład. Tak. Zamiast przesyłu danych normalnego, zanim to trwa, jest po prostu coś jak teleportacja. W mig, w sekundę te dane znajdują się.
No właśnie, to jest ta różnica, o której opowiadają naukowcy z PCSS-u, czyli że dzisiaj mamy taką sytuację, że pewną barierą jest dla nas moc obliczeniowa. Po prostu nie jesteśmy w stanie pewnych obliczeń wykonać, dlatego że to by zajęło zbyt dużo czasu. Tak? No i są różne problemy, które przez to są jeszcze nierozwiązane. Natomiast w przypadku komputerów kwantowych, tak jak mi to tłumaczono, samo obliczenie jest właściwie od razu. Natomiast bardzo dużym wyzwaniem jest zaprogramowanie tego, czyli wymyślenie, co tak naprawdę ma zostać obliczone. I właśnie temu ma służyć dostęp do tego hubu, aby, żeby naukowcy z Poznania i z całej Polski mogli po prostu nauczyć się, jak to robić, bo to są zupełnie nowe i bardzo trudne wyzwania.
Uczyć będą specjaliści z IBM-a, bo to jest jakby ten... to centrum, które pozwala włączyć się do tej sieci kwantowej. No i też ci specjaliści będą uczyli studentów, którzy mają umieć to obliczać, to o czym pan mówi.
Tak, natomiast, bo też warto powiedzieć, że ten komputer kwantowy, no on nie będzie stał w Poznaniu, tylko on będzie stał gdzieś w Stanach Zjednoczonych.
Chociaż chcielibyśmy, żeby za parę lat był w Poznaniu takie...
Oczywiście, natomiast są takie wizje, ja wiem, że ostatnio takie też plany, o takich planach też była mowa, natomiast... Polska, ta naukowa Polska jest usiana taką infrastrukturą, którą kupiono, a która po zakupie stoi nieużywana. A mi zależy na tym...
aparaty do robienia ping,
Mi zależy na tym, żeby w momencie, w którym ten komputer kwantowy właśnie do Polski dotrze, żebyśmy już tu mieli ekspertów, którzy doskonale się będą w tej rzeczywistości poruszać. Bo tak naprawdę, to jest też ciekawe, ta usługa, którą my teraz finansujemy, to jest usługa polegająca na tym, że w tym komputerze kwantowym, który udostępnia IBM, będziemy, można powiedzieć, mieli do niego dostęp bez kolejki, dlatego że to jest taki komputer, do którego inni mogą korzystać, ale dopiero wtedy, kiedy są wolne moce przerobowe.
Zupełnie na końcu. To jest początek rewolucji cyfrowej, kwantowej, można powiedzieć, w Polsce.
Rewolucja cyfrowa... to jest niestety coś, do czego musimy przywyknąć. Ona będzie się działa już do końca świata. Jestem co do tego zupełnie przekonany. Dzisiaj takim topowym tematem w tej rewolucji jest właśnie ten quantum computing. Natomiast to jest, tak jak wczoraj z tych rozmów z PCSS-em wynikało, jesteśmy dzisiaj w komputerach kwantowych mniej więcej tam, gdzie w komputerach takich, jakie znamy dzisiaj, byliśmy w latach 60. czy 70.
No to kawał drogi przed nami, ale cieszę się, że to jest Poznań. Mam nadzieję rzeczywiście, że będzie u nas pierwszy w Polsce komputer kwantowy. Jest taka nadzieja?
Ja bym chciał, żeby w Poznaniu, nawet mogło być najwięcej tych ekspertów w Poznaniu, ale pracujmy nad tym, żeby było jak najwięcej ekspertów, jak najwięcej osób, które będą potrafiły te komputery doskonale zaprogramować i wykorzystać dla społeczeństwa, dla gospodarki i dla rozwoju.
A możliwości
Polski
są podobno nieograniczone tych komputerów.
Właśnie
Janusz
tak.
Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Gość porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Kluczowy temat.